Pas als ook het allerlaatste kindje de noodzaak.
Hé, czemu nie patrzysz na ekran?
Spójrz tylko na ich twarze.
Czyje?
Widzów. Wyglądają zupełnie inaczej niż w świetle dnia. Nikt nie jest zmęczony, ani zatroskany, ani zły.
Przecież są w kinie.
Tak, w kinie. Tylko w kinie spełniają się sny.
Złoty chłopak. Opowieść o Abrahamie Tuszyńskim.
Marzec 2013 rok. Jestem na Rechuliersbreestraat, jednej z najpiękniejszych ulic Amsterdamu. Jak zahipnotyzowana patrzę na wysoki budynek, inny niż wszystkie. W brunatną, symetryczną bryłę wtopione są po bokach dwie strzeliste wieże. Główna fasada przeładowana ornamentami. W ogromnych prostokątnych oknach witraże, gdzieniegdzie zielone akcenty spatynowanej miedzi i ten dziwnie kontrastujący żółty napis tuż nad wejściem. Tuszyński Teatr.
To najpiękniejsze kino w Amsterdamie. Tutaj odbywają się najważniejsze premiery filmowe.
To prawda i to jedno z najpiękniejszych wnętrz, dlatego odbywają się tutaj pokazy premierowe. To kino jest takie autentyczne, ma niezwykłą atmosferę. Powinnaś wybrać się tam dziś wieczorem.
Kto to jest ten Tuszyński?
To nazwisko człowieka, który to wybudował.
Czy był Holendrem?
Tak, myślę, że tak.
Każdy w Holandii zna kino Tuszyńskiego, ale niekoniecznie samego Tuszyńskiego. Kiedy wchodzisz do sali głównej, to tak jakbyś się znalazł w innym świecie. Zwyczajne kino jest w porównaniu z tym jak McDonald's.
A kim był Tuszyński? Był Polakiem. Przybył tu w drodze do Ameryki. Był krawcem, ale zdecydował się budować kina. To jak amerykański sen, który spełnił się w Holandii.
Nazwisko Tuszyńskiego, Abrahama Icka Tuszyńskiego, przeczytałam rok wcześniej w mailu od mieszkającego w Berlinie radiowca i scenarzysty z pochodzenia Holendra, Lou Brouwersa. Lou prosił o pomoc w zorganizowaniu nagrań w Polsce do audycji o postaci, która bardzo go zafascynowała. Kiedy czytałam słowa Brzeziny koło Łodzi, Krawiec, Wędrówka za chlebem, Najpiękniejsze kino świata, czułam, że ten obcy mi jeszcze człowiek poruszył czułą strunę.
What kind of a man was Abraham Tuszyński?
Zanim Lou przyjechał do Polski, postanowiłam dowiedzieć się więcej o Tuszyńskim. Internet nie mógł zaoferować zbyt wiele. Znalazłam w nim jednak informacje o Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej, które niedawno organizowało odczyt poświęcony Abrahamowi Tuszyńskiemu. Jego autorem był prezes towarzystwa, profesor Ryszard Żelichowski.
To sobie w razie czego powtórzymy jeszcze.
Pytanie o tę postać pojawia się za każdym razem, kiedy jesteśmy w Amsterdamie, kiedy przechodzimy koło pięknego, niezwykłego budynku, który mieści kino, które nazywa się Teatr Tuszyński. Pisownia jest trochę zniekształcona, mamy tam to SCH i na końcu, więc budzi to pewne pytania, czy to Polak, czy to Niemiec, kim on mógł być. No i ta historia mnie zaintrygowała. Postanowiłem pogłębić swoją wiedzę w momencie, kiedy zbliżała się, tak to u nas jest, rocznica jego śmierci. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu w Polsce ta postać jest właściwie totalnie nieznana i nawet wśród osób, którzy badają historię Żydów europejskich, interesują się tą problematyką, a nawet kinem tej postaci nie znają. Sprawa Tuszyńskiego jest takim przykładem dla mnie wielkiej kariery Polaka w Niderlandach i to jest ważne podkreślenie Polaka, ponieważ we wszystkich wywiadach, filmach, które na temat jego istnieją, wszędzie o nim się mówi ten mały Polak Tuszyński. Nie mówi się Żyd z Polski, nie używa się innych określeń, ale się mówi ten Polak Tuszyński. Można powiedzieć, że życie jego było krótkie, spektakularne, tragiczne.
Dzień dobry.
Lou Brouwers przyjechał dopiero jesienią. Zatrzymał się w Łodzi, moim rodzinnym mieście, które opuściłam kilkanaście lat temu. W bardzo ciepłe październikowe popołudnie pojechaliśmy małą ekipą do Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim.
Dzień dobry.
Samochód prowadził mój brat, była jeszcze mama, która chciała nam towarzyszyć, bo bardzo dawno nie widziałyśmy się.
Odszukałam akt urodzenia pana Abrahama z 1886 roku. To jest 2-14 maja, bo to jest ta data...
Według kalendarza juliańskiego lub gregoriańskiego.
Dwie daty, tak. Состоялось в городе Брезине. Явился лично житель города Брезина Вольф Тушинский, 50 лет. Odbyło się w mieście Brzezinach i osobiście stawił się mieszkaniec Wolf Tuszyński. Przedstawił nam dziecię płci męskiej, urodzonej w mieście Brzezinach 2-14 maja tego roku, z jego żony, z żony Fajgi Tauby z domu Rotman. I maładzieńcu etamu pri abrzezani dano imiena Abram Icek.
Czy wspomniana jest profesja rodziców?
Tu jest targowiec, czyli ojciec jest kupiec i przy urodzeniu już tutaj Abrama miał 50 lat. Po panu Abramie jeszcze urodziła się córka Rajza, ale już nie ma wpisu tego ojca. Najprawdopodobniej zmarł. Było dzieci sześcioro, 5 dziewcząt, córek i 1 syn. Wszystkie te były te dzieci na utrzymaniu matki.
Jeśli na początku XIX wieku Żydzi stanowili 25% ludności, to już pod koniec XIX wieku 50%, połowę. Zaczęły tutaj napływać ludność żydowska z południowej Rosji, a to wiązało się z pogromami w niektórych miastach rosyjskich. Mówiono wówczas, że Brzeziny były miastem żydowsko-krawieckim.
Koniec XIX wieku był trudnym okresem w Imperium Rosyjskim dla ludzi biednych, źle wykształconych i mieszkających gdzieś tam na obrzeżu wielkiego przemysłu. Tak było w przypadku Łodzi, okolic, gdzie w Łodzi był ten wielki przemysł tekstylny, ale wszyscy ludzie, którzy mieszkali w okolicach, w jakiś sposób z tym przemysłem musieli się związać. I Tuszyński wspominał w swoich rozmowach z osobami, które go o to pytały, że właściwie jego dzieciństwo kojarzy się tylko i wyłącznie z terkotem maszyny do szycia, ponieważ to była jedyna muzyka, jedyny dźwięk, który towarzyszył mu od rana do wieczora.
Dźwięk maszyny do szycia był jedyną muzyką, którą słyszał Abraham. To również dla mnie pierwsza muzyka, pierwszy rytm, który wypełniał mieszkanie dziadków przy Piotrkowskiej. Dziadek Józef był krawcem. Kiedyś porzucił rodzinną wieś, by w wielkim mieście uczyć się krawieckiego rzemiosła. W Łodzi poznał babcię Mariannę, którą nazywał Manią.
Maniu, zrób herbaty!
Na początku wieku tymi ulicami biegł Abraham. Z belą materiału pod pachą albo z gotowym już ubraniem. Jako nastolatek poznał swoją przyszłą żonę, Manię z domu Erlich. Piekielnie zdolny krawiec żeni się w wieku 17 lat. Ale jak zwykle w tym zakątku wszechświata, czasy są niepewne.
Jest jeszcze wpis przy Abramie Icku. Ołóweczkiem napisane, że w 1907 roku nie jawił się, czyli nie stawił się. Ale nie wiadomo, w jakim celu nie stawił się w tym urzędzie. Może jest taka sytuacja typowo materialna, bo jeżeli została mama i jest 5 młodych dziewcząt, on jako mężczyzna, gdzie powinien też w jakiś sposób zapewnić byt i może ze względu na sprawy materialne musiał może gdzieś wyemigrować.
Brak zapisu, brak adnotacji tutaj w księdze ludności stałej wskazywałby na to, że Abram Tuszyński opuścił królestwo nielegalnie.
Marzyło się, żeby wyjechać do Ameryki, to wszyscy o tym marzyli, ale marzenie o wyjeździe do Ameryki wyglądało mniej więcej tak, że wreszcie tam wyjadę, to będę również krawcem. I to była ta kariera, o której też Abraham marzył. Druga rzecz, bardziej przyziemna, dotyczyła mężczyzn. W przypadku mieszkania w zaborze rosyjskim dramatem dla każdej rodziny był kolejny pobór do wojska. Pobór do wojska w wojsku rosyjskim był tragiczny, ciężki, bo los żołnierza był absolutnie z dzisiejszego punktu widzenia nawet niewyobrażalny, bo ten człowiek nie znaczył tam zupełnie nic, ale ginęli na frontach bardzo odległych, gdzieś tam na terenie Syberii, bo przecież imperium się rozrastało, więc jeśli mogli, to uciekali. Abraham, który ożenił się bardzo wcześnie, szybko, mając 17 lat, z małżonką, która była od niego o rok starszy, w momencie, kiedy 18 lat skończył, uciekł i wydostał się do Rotterdamu, którym była linia tak zwana America Line, takie specjalne połączenie wielkich statków, które przewoziło tych wszystkich emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy chcieli do Ameryki. Abraham z pewnością miał jakąś sumę pieniędzy i wydostał się, pewnie dojechał koleją, bo wiemy o tym, że wylądował na stacji kolejowej. Był oczekiwany na dworcu. Poszła wiadomość telegraficzna, że pojawi się Abraham w Rotterdamie, że jest to złoty chłopak i że osoba, która go odbiera, nie powinna go tak szybko z rąk wypuścić.
Złoty chłopak. Co to mogło znaczyć?
To znaczy, że był bardzo dobrym krawcem, natomiast paradoksalnie nie to okazało się być tą żyłą złota, która pozwoliła mu funkcjonować. Otóż miał on również zmysł obserwacyjny. Zauważył, że rynkiem dla niego, czy możliwością zarobku, jest co innego. Właśnie ta masa emigrantów, która przewala się przez to miasto. Obsługa tych emigrantów przyniesie więcej pieniążków niż szycie. I w związku z tym postanowił uruchomić coś na kształt, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tawerny czy takiego hoteliku. Szybciusieńko sprowadził manię i uruchomili taki hotelik, nazywano to nawet tawerną polską, znaną, gdzie zapewniano nie tylko nocleg, to bardzo niewyszukany, bo to po parę osób w jednym pokoju, czy tam na podłodze mogło spać, ale obok tego pojawiła się kuchnia koszerna, obok tego pojawiły się sklepiki, które zaopatrywały ich w rzeczy najważniejsze, więc nawet nie musieli specjalnie daleko się oddalać i to dało mu pieniądze na utrzymanie i stwierdził, że nie jadę do Ameryki.
Interes Abrahama kwitnie. To Rotterdam staje się jego Ameryką. Któregoś dnia odwiedza jarmark. I to popołudnie zmienia wszystko. W jego życiu pojawia się kino. Gdyby tak pojawiło się i w naszej opowieści?
Maniu, popatrz!
Och, te fotografie się ruszają! Abram, ten pociąg nas zaraz przyjedzie!
Niezwykłe, niesamowite! Maniu! To przyszłość. Hej, człowieku! Do kogo należy ta machina?
Zdaje się, że do niejakiego Jeana Desme.
No, jeśli Desme to potrafi, to Abraham też potrafi. Tylko lepiej.
W 1909 roku w Rotterdamie zostało otwarte pierwsze kino przez Jean Desme. też takiego entreprenera, biznesmena, który pokazał Holendrom, mieszkańcom tego miasta po raz pierwszy kino. I okazało się, że jest to tak wielka rzecz, że Abraham zakocha się w kinie, że będzie to nie tylko jego fascynacja, ale też pomysł na życie. Więc zaczął się przyglądać, co z tym zrobić. No i przyszła mu do głowy taka koncepcja, żeby właśnie pierwsze kino swoje własne wybudować. Z pewnością miał jakiś talent przekonywania bogatych inwestorów, którzy zaryzykowali i gotowi byli na tym interes zrobić i poprzeć Abrahama, który miał pewien pomysł. Jego pomysł polegał nie na tym, żeby pokazywać filmy, bo filmy pokazywano w dosyć, dzisiaj byśmy powiedzieli, opłakanych warunkach, bo gdzieś tam na targowisku, na klepisku, w namiocie, czyli warunki były bardzo siermiężne, a on uznał, że ludzie chętni będą oglądać to w bardziej luksusowych warunkach. I jeden z jego pierwszych pomysłów to było wybudowanie kina, które będzie odrobiną luksusu. Dać ludziom odrobinę luksusu. To znaczy, żeby nie tylko zanurzyli się w fantazji, jaką daje film, ale również, żeby siedzieli na wygodnych siedzeniach, żeby było ładne otoczenie, żeby wejście do takiego kina było jakimś przeżyciem. Zaczęło się to rozrastać, to czegoś, co z czasem stało się imperium medialnym. Bo używam tego współczesnego języka, bo łatwiej sobie to wszystko wyobrazić.
A może na ławeczce sobie, mamo, usiądziesz? Nie jesteś zmęczona? Przepraszamy, czy słyszała pani o Abrahamie Tuszyńskim, który mieszkał tu na tej ulicy?
Nie. Od 3 lat dopiero mieszkam w Brzezinach, także nie ma możliwości, żebym wiedziała.
A państwo słyszeli o Abrahamie Tuszyńskim kiedyś?
Nie.
Senne i szare, mimo złotej jesieni, 13-tysięczne miasteczko Brzeziny to miejsce, z którego i dziś uciekają młodzi. Stoimy na ulicy Piłsudskiego, w scenerii, którą mógł oglądać Abraham Tuszyński. Wiadomo, że drewniany dom, w którym mieszkał, nie istnieje. Żadna z zaczepionych przez nas osób nie kojarzyła jego nazwiska. Kiedy odpoczywamy w restauracji, pytam Lu, jak zaczęła się jego fascynacja Tuszyńskim.
Wyobrażam sobie, że Tuszyński obserwował publiczność swoich kin. Kiedy ja jestem w kinie, często nie oglądam filmu, a obserwuję twarze widzów. W twarzach tych ludzi jest odpowiedź na twoje pytanie. Nie mogę tego wyrazić słowami, ale masz wrażenie, że oglądasz rodzaj cudu. Tuszyński nie był filmowcem, był biznesmenem, właścicielem kin. Zgaduję, że kiedy patrzył na twarze widzów, mówił do siebie: oto dlaczego to robię. Każdy twórca fikcji, pisarz, reżyser, autor słuchowisk, czuję się trochę jak Bóg. Big attraction to do this because you are feeling a little bit like God. You can make a new world. Bo tworzy nowy świat. So the light. Więc światło wydobywające się z projektora is also a kind of God. Też jest czymś boskim.
Tak, mam przed oczami ten obraz. Promień światła przeszywający ciemność i tańczące w nim miliony pyłków. Ale dla małej dziewczynki nie był to kurz, tylko tajemniczy, gwiezdny pył. Babcia Mania uwielbiała kino i nie było tygodnia, żeby nie zabierała mnie na nowy film. W okolicy było kilka kin. Wisła, Gdynia, Tatry, Polonia i to najbardziej okazałe, Bałtyk. Pewnie tu zafascynowało mnie opowiadanie historii. A dziadek Józef? Dziadek w swojej zawsze zadymionej pracowni tylko szył i szył i zapominał o Bożym świecie. Zupełnie inaczej niż Abraham, który chciał zdobyć cały świat.
Rotterdam był i jest miastem robotniczym. On ma specyficzną swoją klientelę, ale tu się nie przemawia do elit, ich tam nie ma. Amsterdam jest stolicą, więc Amsterdam był zblazowany, mówimy, że jest do dzisiaj. Więc Amsterdam zdobyć to było wyzwanie. I żeby ich zatkało, żeby nie mogli chwycić oddechu, to właśnie to kino musiało powstać tam. Bo tam zaistnienie powodowało, że się już rzeczywiście osiągnęło tę sławę, na której no, jednak też w jego próżności każdy z nas się w jakimś stopniu ma, zależało. Stąd Amsterdam.
So this is the main foyer.
Yeah, that's correct. This is the main foyer.
To jest główne foyer.
You can see the carpet. It's still original. It's part of the monument of Tuszyński.
Stąd możemy podziwiać dywan, który również upamiętnia Tuszyńskiego. Jest on dokładną kopią tego przedwojennego.
It's a Polish eagle, as you might know.
Może poznajesz, jest na nim polski orzeł.
Ramon Wink, menadżer spółki Pathé, w której posiadaniu jest teraz najsłynniejsze kino Tuszyńskiego, wygląda jak filmowy amant. To on pokaże mi miejsca zwykle niedostępne dla odwiedzających Tuszyński Teatr.
Wszystkie malowidła na ścianach wykonane są ręcznie. Spółka Pathé kupiła kino w 1998 roku i wyremontowała je kompletnie, przywracając oryginalny wystrój.
To jest też takie znane powiedzenie, którym się posługujemy, kiedy mówimy o nim w języku niderlandzkim, to się nazywa het mooiste van het mooiste, czyli chce mieć najpiękniejsze, wszystko najpiękniejsze z najpiękniejszego. Był człowiekiem niewątpliwie upartym, jeśli idzie o ten jego biznes, i dosyć bezkompromisowym, bo w rezultacie architekt, który stworzył to kino, wybudował w końcówce, Abraham się tak w to wtrącił, że architekt się obraził i nie chciał tego kina właściwie dokończyć, i kiedy kino zostało otwarte, Abraham nie wymienił jego nazwiska w ogóle jako tego, który to stworzył. Więc dzisiaj możemy powiedzieć, że to było takie no, zachowanie takiego
chłopca
i też takiego rozgrymaszonego trochę chłopca, ale który miał wielką swoją wizję. To nie jest ani tak zwany styl amsterdamski w architekturze, ani też art deco, to jest styl Abrahama Tuszyńskiego, jedyny w swoim rodzaju. Wtedy była moda na chińszczyznę, na wschód, dlatego tam dużo jest takich orientalnych elementów w tym kinie, taki półmrok, bo w kinie musi być, ale jego pomysł był, żeby były najlepsze rodzaje drewna, żeby były najlepsze marmury, żeby były najlepsze tkaniny. Kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Kiedy to kino zostało otwarte w 21 roku, to były tylko ochy i achy, ponieważ ludzie wchodzili do tak wielkiego, luksusowego wnętrza, że po prostu to dech zapierało i też chcieli w tym być.
Panie dyrektorze, proponuję inaugurację na 28 października.
Dobrze. Nie ma co zwlekać. Amerykanie przysłali już firm, który wybrałem na otwarcie.
Zapewne możemy spodziewać się największych gwiazd. Chaplina, Negri, a może wschodzącą gwiazdę tego, no, Valentino?
Żadnych gwiazd. Ten film nie zrobił furory. Nazywa się Stare Gniazdo. Opowiada o matce, która wychowała 6 dzieci. Dzieci wyruszyły w świat, a ona starzeje się w samotności i zapomnieniu. Ale pewnego dnia jedno z dzieci ma dla matki niespodziankę. Radosną wiadomość o swoim sukcesie. I wtedy wszyscy zjeżdżają do rodzinnego gniazda. Tak. I niech zagrają Carillon Bizeta.
Ik hoop dat de Nederlandse pers mijn dank aan alle duizenden en alle miljoenen mensen zal verder mededelen, want ik kan maar slechts hier tot 16 à 1700 mensen spreken. Dank u zeer.
W pewnym momencie się ścigał, bo konkurencja, żeby być tym najlepszym z najlepszych i mieć najlepsze z najlepszego, wymagało to dużego wysiłku. Przykładem jest sprowadzenie do kina w okresie kina niemego organów Wurlitzera, do dziś produkowane i używane też w kinach, potężny klawiszowy instrument, który robi olbrzymie wrażenie dziś na to, jak się patrzy, tak kokpit nowoczesnego samolotu. I to urządzenie potrafiło wydawać wszystkie możliwe dźwięki, nawet z ludzkim głosem. To znaczy, że nie potrafiło mówić, ale można było jakieś tam ochy, achy z tej maszyny wydobywać. I on to kupił za olbrzymią sumę, jak na ówczesne czasy. I zamówił to w Ameryce bezpośrednio. Domagał się, żeby ten pierwszy egzemplarz był u niego. Bardzo kosztowna na wydarzenie, ale kiedy przywiózł, to robiło to na ludziach oczywiście wielkie wrażenie.
Tu mogłaby przebywać orkiestra, ale zamiast niej są organy Wurlitzera. Gdy były potrzebne, podnoszono je do poziomu sceny.
Second balcony. As you can see, this is like the highest you can get.
Jesteśmy na poziomie drugiego najwyższego balkonu. Widzowie rzadko są tu wpuszczani. Kiedy jest tłoczno, otwieramy tylko pierwszy balkon, ale podczas głośnych premier sprzedajemy bilety również na drugi.
We need to like sell the tickets of the seats on the second balcony as well. We have 750 seats.
Mamy 750 miejsc. Kiedy Tuszyński zbudował kino, było ich jakieś 1600.
Which is quite a difference. I'm going to show you why.
Co stanowi dużą różnicę. Pokażę ci dlaczego. Kiedyś siedzenia były dużo mniejsze. Kiedy Tuszyński wypróbowywał krzesło, musiało być dopasowane do jego postury. Wtedy był zadowolony. Ale on był bardzo niską osobą. Ja mam prawie 2 metry wzrostu i nie mieszczę się na żadnym z tych krzeseł. I dlatego teraz jest mniej miejsc siedzących, ale są one wygodniejsze. Stare przechowujemy tu nadal, by pokazać ludziom, jak kiedyś było.
Robił sobie takie buciki na podwyższonym obcasie, żeby wyglądać na większego, był niewysokim mężczyzną. Też namiętnie palił papierosy, więc wszędzie z tymi papierosami gdzieś tam go można było wypatrzeć, ale przede wszystkim był niskiego wzrostu. Miał takie palące, mocne spojrzenie, to wszyscy zapamiętali, że takie bardzo sugestywne miał to spojrzenie. No i miał wizję, był człowiekiem wizji i myślę, że każdy, kto ma swoją wizję, kto jest pasjonatem, to rozumie, w czym jest rzecz. Dar przekonywania ludzi zapalonych, mających wizję jest olbrzymi. Ulegamy takiej atmosferze i chętnie się udzielamy, kiedy widzimy w tym pewien sens, bo to, co on proponował, było oczywiście wizją taką realną.
These are the ladies.
To jest damska toaleta, ale kiedyś znajdowała się w tym miejscu sala zabaw dla dzieci. To było kino usługowe. Wiele osób przychodziło z dziećmi, więc Tuszyński wymyślił też przestrzeń dla nich. Dzieci bawiły się tutaj, a rodzice mogli udać się na drinka i obejrzeć film. To piękne, rozległe pomieszczenie miało dywan, który teraz znajduje się w strefie dla VIP-ów.
Chociaż na początku lat 30. zaczęły się trudne czasy dla światowej gospodarki, przemysł rozrywkowy rozkwitał. Abraham w swojej świątyni kina podejmował osobiście takie gwiazdy jak Maurice Chevalier, Josephine Baker czy Marthe Eggert.
I want to bring you the greetings of my colleagues, the stars in this picture, Mr. Gabin, Mr. Frenet, Mr. Dalio and Dita Palo. And first and foremost of the man who created this picture.
Kino, rzecz oczywiście znana, kin było sporo, to nie było jedyne kino, więc można powiedzieć, że co to takiego i dlaczego tak mu dobrze szło. Otóż Abraham Tuszyński wymyślił coś innego. Wymyślił mianowicie, co dzisiaj byśmy nazwali totalną rozrywką. Polegało to na tym, że z kinem związany był kabaret. Kabaret Lagate, wszystko co modnego było w masowej kulturze, pojawiało się w tym kabarecie La Gâté i kiedy szliśmy do kina, to właściwie było to cały dzień, bo szliśmy do kina, szliśmy do kabaretu, kabarety bardzo długo trwały, po 3 godziny występowano tam, więc mogliśmy cały wieczór spędzić w takiej atmosferze.
Pierwszy balkon. Tu są miejsca, które zajmuje rodzina królewska. To najlepsze miejsca. Miejsce numer 4 to miejsce królowej.
A często bywa tu królowa?
Niezbyt często. Była kilka razy, ale to wystarczy, by bilety do tej strefy sprzedawały się najlepiej.
Oczywiście wszyscy, którzy zajmują się biznesem, inwestują, wiedzą, że to jest bardzo trudna sprawa i że można tę koniunkturę przegrzać i może się to źle skończyć. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że o ile w Amsterdamie i w Rotterdamie szło nieźle, pułapką dla Abrahama stała się Haga. Haga, która jest miastem, w którym mieszka elita Niderlandów, urzędy państwowe, nieformalna stolica Królestwa Niderlandów. Trzeba było się z tym kinem tam pojawić, ale okazało się, że kapitał, który teoretycznie miał mu pomagać, gdy nabył działkę w bardzo dobrym miejscu, kapitał ten wycofał się. Abraham został z działką, ale koszty tej działki, na której nie mógł nic budować, bo nie miał pieniędzy, rosły tak astronomicznie, ponieważ to była lokalizacja i z kontraktu wynikało, że tam coś się musi pojawić, jeśli nie, to będzie obciążone kosztami. Rosło w tak wielkim stopniu, że spowodowało to właściwie jego bankructwo. Jego bankructwo polegało po prostu na tym, że firma Tuszyński została przejęta. Stworzono taką czapkę organizacyjną, która nazywała się nadal Tuszyński, firma Tuszyński, ale Tuszyńskiemu już nie wolno było podejmować żadnych decyzji finansowych. Został od tego odsunięty, co możemy sobie wyobrazić, musiało być dla niego bardzo bolesne. No ale nadal oczywiście programowo mógł to wszystko robić. Tu nie da się mówić o Tuszyńskim bez jego dwóch bardzo ważnych partnerów biznesowych, tak nazwijmy to, Hermann Gerstanowicz i Hermann Ehrlich. I nastąpił bardzo ciekawy podział obowiązków. Otóż Abraham miał wizję, Gerstanowicz był od tego, żeby ściągać najnowsze pomysły, a Ehrlich od tego, żeby całym tym interesem zawiadywać, robić.
Wieczorem wracam na Rechuliersbreestraat. Kino staje się teraz zamkiem z baśni. Ożywają kolory witraży, żółte, zielone i czerwone. Rozświetlone wejście zdaje się zapraszać. Wejdź i zapomnij o wszystkim. Ale nie o wszystkim można zapomnieć.
Abraham Tuszyński miał dzieci. Dwoje dzieci umarło bardzo szybko, a jego syn Wilhelm, którym pokładał wielkie nadzieje, który wydawał się, że będzie rzeczywiście pewnie dobrym reżyserem filmowym, który miał na swoim koncie jakieś tam sukcesy, który miał te pomysły na tę muzykę, na tę rozrywkę, zmarł w 1939 roku na chorobę nowotworową i właściwie tak naprawdę w 1939 roku, kiedy rozpoczęła się wojna w Europie, Abraham został już sam ze swoją umanią.
Te kamienice to wszystko to jest pożydowskie. To było takie getto, tam buźnica była, teraz chodzą i tam tablica nawet wisiała żydowska.
Słyszeliście, że tu była synagoga?
Nie.
Czyli taki dom modlitwy Żydów.
No. Nie, ja to od mamy się słyszałam, nie?
A teraz kto tu mieszka?
Sąsiedzi.
Ale tu są normalne mieszkania.
Tak, tak.
Wiosną 1940 roku moja kilkunastoletnia babcia Mania z rodzicami musiała opuścić mieszkanie na łódzkich Bałutach. Ich kamienice mieli zająć nowi mieszkańcy. Tworzono getto. Zamieszkali w nim również brzezińscy Żydzi. Później wywiezieni do Chełmna i Auschwitz. Wiosną 1940 roku wojna przyszła do neutralnej Holandii.
Die militärisch wichtigen Ziele der stark verteidigten Stadt Rotterdam werden mit Bomben belegt.
10 maja 1940 roku Niderlandy zostały zaatakowane, tak jak Polska, z powietrza, z lądu, z wody. Wojna była bardzo krótka, ale bardzo tragiczna dla Rotterdamu. Hitler się niecierpliwił z powodu oporu, jakie wojska holenderskie stawiały. Eskadry niemieckich samolotów ruszyły na Rotterdam i Rotterdam został zbombardowany, ale cały pech polega na tym, że zostało zniszczone centrum miasta, w którym były wszystkie kina Tuszyńskiego i jego dom. Niemcy oczywiście wprowadzili wszystkie te zarządzenia, które obowiązywały na terenie administracji niemieckiej, czyli wszystkie rozporządzenia skierowane przeciwko Żydom. Pierwsza rzecz polegała na tym, że zwolniono ich z wszystkich zajmowanych stanowisk. Kino zostało zabrane, zamieniono jego nazwę na kino Tivoli. Grano już tam tylko niemieckie filmy, zakaz wstępowania Żydom. Publiczność mogła być tylko niemiecka. Abraham Tuszyński był oczywiście bardzo przerażony, bo widział, co się dzieje. W Niderlandach był ruch oporu, który wyglądał zupełnie inaczej niż u nas. Możemy sobie wyobrazić, Niderlandy nie mają lasów, więc nie ma dokąd tych partyzantów wysyłać czy ukrywać się. W Niderlandach istniała inna forma, tak zwana onderdaukers, czyli nurków, czyli tworzenie fałszywej tożsamości. Ponieważ Królestwo Niderlandów zostało przyłączone do Niemiec jako jeden z landów i przysługiwały im takie prawa jak i Niemcom, więc Niemcy święcie wierzyli w te wszystkie papierki, które oni im pokazywali, a Holendrzy uruchomili podziemny ruch na wielką masę fałszujący wszelkie dokumenty tożsamości i tworzyli fałszywe tożsamości. Wielu ludzi dzięki temu przeżyło, ale Abraham Tuszyński i jego żona Mania uznali, że najpiękniejsze lata życia, wszystko wiąże się z tym miastem i nie będą uciekać.
Panie Tuszyński, ratuj się pan. Doceniam pańską pomoc, ale nie będę dezerterem. Nie opuszczę tego kraju, gdzie zapuściłem korzenie. Tu są moje plany i marzenia. Tu jest dorobek całego mojego życia.
W pewnym momencie zapukało do niego drzwi Gestapo. Został zabrany do obozu przejściowego, gdzie wywożono wszystkich Żydów na początek Westerbork, do którego mogli jechać normalnie ubrani z wszystkimi rzeczami. Wydawało mi się, że jadą być może gdzieś tam, wywożą ich i będą mogli sobie godnie żyć. No, oczywiście nie było to prawdą, przewieziono ich do Auschwitz.
Ostatni ślad po Abrahamie to lista transportowa z obozu przejściowego Westerbork. Jego transport liczył 902 osoby, kobiety, mężczyzn, dzieci. Przybył do Auschwitz 16 września 1942 roku. Pod wieczór. Nie, to jeszcze nie koniec. Abraham nie lubił smutnych zakończeń. W Brzezinach spotykamy wreszcie kogoś, kto słyszał o Abrahamie Tuszyńskim. To dyrektor muzeum Paweł Zybała.
Przywiodła nas tu bardzo ciekawa historia. Nie wiem, czy państwo kojarzą nazwisko Abrahama Tuszyńskiego.
Tak.
A co państwo wiedzą?
Kto jest Abraham Tuszyński?
Abraham Tuszyński to przede wszystkim twórcą sieci kin w Amsterdamie, kinoteatr Tuszyński. Mhm. Urodził się w Brzezinach, na tej właśnie ulicy, przy której znajduje się Muzeum Regionalne w Brzezinach.
Dlaczego nikt nie wie nic o Tuszyńskim w Brzezinach?
No, nie wiem, pracownicy muzeum wiedzą. Faktycznie, bodajże nigdy tu nie było wystawy poświęconej Abrahamowi Tuszyńskiemu. Muzeum jest po remoncie tuż, więc serdecznie zapraszam, jeżeli państwo mają czas.
Otwieramy drzwi sali wystawowej.
Kasia, what do you see?
Nasz wzrok od razu przyciąga maszyna do szycia z początku wieku. Tak bardzo chcemy usłyszeć jej dźwięk, tę pierwszą muzykę, która wypełniała uszy Abrahama. Ale maszyna się zacięła.
Ona się zapętelkowała.
I wtedy wysuwa się z cienia ta, która miała być w tej opowieści tylko statystką. Moja mama, córka łódzkiego krawca. Nigdy nie wiemy, jaką rolę pisze dla nas życie.
Złoty chłopak. Opowieść o Abrahamie Tuszyńskim. Udział wzięli Ryszard Żelichowski, Lou Brouwers, Remon Wink, Zofia Zielińska, Paweł Zybała, Jerzy Wojniłowicz, Krystyna Tomczyk, Mikołaj Tomczyk, Jarosław Zoń, Magdalena Fijałkowska, Cezary Potapczuk, Krzysztof Faron, Tomasz Spicyn i inni. Scenariusz i reżyseria Katarzyna Michalak. Współpraca Lou Brouwers Deutschlandfunk. Realizacja dźwięku Jarosław Gołofit. Producent Polskie Radio Lublin.